Dzień dobry. Bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu za cierpliwość. Tutaj już wyjaśniam, nastąpił taki wypadek, czy też może klops, że po prostu musiałam bardzo szybko i na prędce uzupełnić zdjęcia, które zostawiłam na moim komputerze, nie zgrywając ich na pendrive'a, więc teraz tutaj awaryjnie przypomniałam sobie, co tam było i część z nich udało mi się odrestaurować, dlatego że wydaje mi się, że jednak bez ilustracji no, trzeba by było polegać wyłącznie na wyobraźni i może byłoby trochę nudno. Ja staram się, żeby nudno nie było, pomimo tego, że rozmawiamy dzisiaj o takim krajobrazie, który jest pozornie nudny. Pozornie, dlatego że jak pewnie Państwo zdążyli zauważyć na wystawie obrazów Krzysztofa Klimka, jest on jednak szalenie absorbujący, pomimo tego, że jest to takie tło, takie nasze lorem ipsum właściwie wypełniające przestrzeń, w której idziemy. To jest malarstwo, które przedstawia wszystkie te przestrzenie, które znajdują się pomiędzy jakimiś punktami A i B, czyli nie wiem, naszym domem, a jakimś miejscem, do którego zmierzamy, jakąś instytucją publiczną, miejscem pracy, supermarketem i tak dalej, czy przedstawiają takie miejsca, które, w których wolimy przebywać w środku raczej niż przyglądać się im na zewnątrz, gdzie ten kontrast między wnętrzem a zewnętrzem jest bardzo duży i ta taka wizualna wata, której w naszej przestrzeni jest bardzo dużo, no jednak okazuje się nie tylko dla tego artysty bardzo, bardzo ciekawą materią, to znaczy skupienie się nie na takich wyspowych, jakichś reprezentacyjnych widokach, które, no właśnie, słowo widoki wydaje mi się, że jest tutaj bardzo, bardzo znaczące, dlatego że właśnie robiąc zdjęcie czy malując jakąś przestrzeń, szukamy w niej cech charakterystycznych, czy to jest takie odruchowe skojarzenie, że szukamy właśnie czegoś, co będzie jakimś punktem centralnym czy kolorytem tej przestrzeni, czy znakiem rozpoznawczym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z przestrzenią, która jest anonimowa, w której właściwie takich znaków rozpoznawczych jest bardzo niewiele, albo one w każdej chwili mogłyby zostać zamienione na inne, gdzie jest dużo podobieństw, jest też pewna przypadkowość, pewien bałagan. I jest w tym coś no jednak zaskakująco wciągającego, jak na coś, co wydaje mi się, że odruchowo możemy pomyśleć o tym, że jest skazane na pominięcie przez naszą uwagę. Moim skojarzeniem, kiedy myślałam o obrazach Krzysztofa Klimka, ale też o fotografii, która tu będzie w centrum mojej uwagi, o której będę Państwu bardziej opowiadać, to jest podróż trasą kolejową Katowice-Warszawa. Nie wiem, czy Państwo tę trasę znają, ale to jest podróż, jakby tam pociągi pasażerskie zostały puszczone po dawnej trasie pociągów towarowych, dlatego co umożliwiło właściwie skrócenie tej podróży o połowę. I ona wyróżnia się tym, że po drodze nie ma właściwie żadnych miejsc charakterystycznych. Są dwa przystanki, Włoszczowa i Opoczno, które też są zlokalizowane tak naprawdę w polu, ale właściwie jedziemy przez taką przestrzeń prawie pozbawioną właściwości. Jest ona również pozbawiona sygnału internetowego, więc to, co można tam robić, to jest po prostu przyglądać się przez okno tym monotonnym widokom, które też w pewnym momencie zaczynają nas absorbować, zaskakująco absorbować tym, że na przykład widzimy dom otoczony wyłącznie jakąś łąką, także wydaje się, że nie ma tam nawet żadnej drogi i zaczynamy odruchowo zastanawiać się właściwie, jak musi wyglądać życie w tak wyizolowanej przestrzeni, właściwie jak tak się żyje, jak to się robi, jak się skomunikować z jakimś innym miejscem. Myślimy, że gdzieś tam niedaleko musi być jakieś stężone życie, i wyobraźnia zaczyna podpowiadać różne scenariusze, więc myślę, że to jest taki punkt odniesienia numer jeden. Numer drugi to są, numer dwa to są obserwacje polskiego socjologa Marcina Czerwińskiego o tak zwanym Domku Polskim, dlatego że wydaje mi się, że przestrzeń malowana przez Krzysztofa Klimka, ale też taka, która interesuje i polskich fotografów, o których za chwilę, tutaj już widzimy zdjęcia niektórych z nich, takich jak Maciej Rawluk. Poślę zaraz Państwu albumy, bo mam tutaj właśnie album Macieja Rawluka, mam Andrzeja Tobisa i mam album Rastra, Dom Polski, który jest wyjątkowo w porównaniu z pracami tych pozostałych fotografów, o których będę opowiadać dzisiaj. Ma taki bardziej ironiczny ton, bo to jest... Tam panowie Gorczyca i Kaczyński mieli ambicje stworzenia nowej fotografii ojczyźnianej, czyli po prostu to jest żarcik a propos Jana Buchaka i jego ambicji fotografiki utrwalającej krajobraz ojczysty. No więc w tym krajobrazie ojczystym to głównie już tam, prawda, supermarket z owadem, sklepik z płazem i banery reklamowe, co zaraz będzie można zobaczyć, przepraszam, tutaj w tych albumach. Natomiast jakby to jest przestrzeń, która moim zdaniem zastąpiła tą przestrzeń Domku Polskiego. Czyli to, co Marcin Czerwiński w latach 70. napisał, że to jest przestrzeń nie należąca ani do wsi, ani do miasta, tylko że to jest taka przestrzeń usługowo-warsztatowa. Mówił, że to jest taka specyficzna architektura małych domków z przybudówkami, dobudówkami, jakimiś niekończącymi się garażami i shopami, w których właśnie mieściły się jakieś drobne przestrzenie usługowe, małe sklepy. Myślę, że to jest krajobraz taki przedmiejsko-małomiejski, który zaczął się kończyć gdzieś z początkiem milenium. To była przestrzeń małomiejska, czy dalsze dzielnice dużych miast, które miały taki rys właśnie, myślę, przypominający jeszcze, to były długotrwałe lata 70., gdzie były te domki kostki, czy takie domki parterowe, właśnie niewielkie sklepiki i ich pozostałości, w ich pozostałości wkradła się nowa architektura, czy nowe inwestycje generalnie, które wydaje mi się, że mają charakter trochę bardziej generyczny, ale też jakby ujednolicają tą przestrzeń między wsią a miastem, czyli no, Międzymieście, witamy w Międzymieściu, taki szkicowy tytuł tej mojej dzisiejszej prelekcji nadałam. To nie jest słowo, które ja wymyśliłam niestety, tylko urbanista i architekt Thomas Sieverts, więc ono też funkcjonuje w polskiej literaturze i międzynarodowej jako Zwischenstadt i dotyczy takiej nowej jakości przestrzennej, która prawdopodobnie jakby na całym świecie chyba teraz stanie się przestrzenią najczęstszą, najpopularniejszą, taką, w której, że jest to przestrzeń dojazdów, przestrzeń, w której jest niewiele miejsca na takie funkcjonowanie lokalne, powiedziałabym, która jakby przyzwyczaja nas do funkcjonowania na dużych odległościach, dlatego że gdzie indziej jest praca, gdzie indziej jest szkoła, gdzie indziej jest sklep, więc jest to przestrzeń rozproszenia, a jednocześnie ona jest też wiecznie niedokończona, bo nadal pozostają w niej takie pozostałości, czasami dość obszerne, dawnego krajobrazu wiejskiego, odrolnione działki. Myślę, że właśnie to prawo pozwalające na odrolnienie działek bardzo na to wpłynęło w latach 2000. Okej, no dobra. Chyba muszę zacząć pokazywać te zdjęcia. Dobra. Tak. To jest taka przestrzeń, która myślę, że albo jest, albo bywa, albo będzie w przyszłości doświadczeniem pewnie wielu z nas. To znaczy taka przestrzeń, w której trzeba się nauczyć funkcjonować, bo nic nie jest do końca oczywiste. To znaczy na przykład fakt, że są domy, ale niekoniecznie jest jeszcze droga. Czy na przykład jest droga, która nie wiadomo do końca dokąd prowadzi. Znikąd pojawiają się jakieś przeszkody. Wyrastają gdzieś ekrany, płoty, czy musimy jakoś samodzielnie planować sobie drogi przejścia, przejazdu tam. No, generalnie ja mam doświadczenie mieszkania w takiej przestrzeni, która stopniowo z wsi stawała się coraz bardziej przedmiejską przestrzenią i jakby przyzwyczajenia, które ona wymusza, są, no powiedziałabym, pouczające. Już pokażę kilka przykładów. Tak, wspominałam o pracach Macieja Rawluka, którego album Wszystko składane chciałabym Państwu polecić. Może poślę tutaj, przepraszam bardzo. Tak, to proszę zajrzeć. Tak, i to jest rezultat objeżdżania Warszawy po najodleglejszych dzielnicach, po obrzeżach miasta. Poruszał się na rowerze składaku i fotografował te miejsca przy pomocy analogowego aparatu. Zauważając właśnie, starając się skupiać na takich miejscach, które no, nie przyciągają oczu na pierwszy rzut oka. To znaczy nie ma w nich ani punktów charakterystycznych, ani nie ma w nich paradoksu, ani nie ma w nich osobliwości, tylko jest to przestrzeń właśnie taka zwyczajna. Przestrzeń na, może nawet niezwyczajna, ale taka przestrzeń na przeczekanie. Przestrzeń niedokończona, przestrzeń, w której być może coś się zapowiada, ale nie ma jeszcze jednoznacznego charakteru i być może nie będzie miała go nigdy, że może ona na zawsze po prostu pozostanie w takim stanie przejściowym, dlatego że to chyba jest też charakter troszeczkę właśnie tej przestrzeni międzymiejskiej, że ona nie jest nigdy do końca dokończona, dlatego że składa się raczej z takich wysepkowych miejsc, w których każdy tworzy coś sobie, to jest właśnie jeszcze. I zdarzają się tam zupełnie no, nieoczekiwane kontrasty, które są jednocześnie i banalne, prawda, bo są jakieś właśnie wielkie inwestycje obok jakichś pojedynczych domów. To jest taki krajobraz, który wydaje mi się, że zarysowuje stopniowo jakieś zmiany w prawie na przykład. To, ile było wolno, ile jest wolno teraz. I to, że jednak każdy, kto tam się pojawia, wydaje się mieć apetyt na troszeczkę więcej. Tam są takie ślady dużych ambicji. Bardzo często właśnie te inwestycje są duże, ale one jakby istnieją w takim rozproszeniu, w oddzieleniu. One niekoniecznie mają ze sobą coś wspólnego, tylko to jakby są obiekty osobno wrzucone czy wklejone w tę przestrzeń. Jest to taki jakby ciąg danych troszeczkę, przez który sobie płyniemy, natomiast on wytwarza nieustannie swoją własną logikę. Powiedziałabym, że nie ma w nim oczywistej logiki, tak jak na wsi wiemy, że znajdziemy kościół, szkołę i pola, czy że w mieście znajdziemy urzędy, sklepy i na przykład zachętę. Tylko że tam w zupełnie przypadkowy i tak jak mówiłam, kierujący się swoją własną logiką, dynamiczny sposób, ale też jakby cały czas się aktualizujący, ta przestrzeń się wytwarza w sposób nieoczekiwany. I trzeba za tym nadążyć. U Macieja Rawluka fajne jest to, że on przygląda się temu jakby z takim zaciekawieniem, pewną niecierpliwością. Czasami próbował rozmawiać z mieszkańcami, których napotykał po drodze i wdawał się w krótkie pogawędki. To też był projekt pandemiczny, więc to sprzyjało troszeczkę w jakby znajdowaniu sobie zajęć i też takiemu pragnieniu kontaktu z przypadkowym rozmówcą, ale jest w tym zaciekawienie, jakby czym ta przestrzeń może się stać. Tak naprawdę nie do końca wiemy. Nie ma w tym koniecznie kierunku ani planu, tylko właśnie jakby plan jest dla poszczególnych segmentów tej przestrzeni, natomiast no, ona nie ma i nie ma zamiaru mieć jednolitej tożsamości. Myślę, że częściowo chodzi też o to, że w Międzymieściu przede wszystkim przebywa się wewnątrz. To jest przestrzeń, w której nie chcemy specjalnie przebywać na zewnątrz, bo ona nie do tego służy. Tylko ona służy do tego, żebyśmy doceniali wnętrze swojego domku. To jest właśnie ta przestrzeń, która tak jak myślę pewnie jest lub będzie rzeczywistością albo niektórych z nas, albo osób, które znamy i naszych bliskich, dlatego że to są właśnie te działki, na których ludzie po prostu sfrustrowani wysokością cen mieszkań w mieście idą na taki kompromis, że po prostu przeprowadzają się poza miasto, żeby mieć większy metraż. I w związku z tym godzą się z rozmaitymi niewygodami, które to ze sobą niesie, czyli przede wszystkim to, że jest absolutnie wszędzie daleko i że na ogół wszędzie trzeba przemieszczać się samochodem, dlatego że alternatyw za bardzo nie ma, jeżeli mamy ograniczony czas. I myślę, że wszystko to jest tak... organizuje się samo w taki sposób, że zaczynamy trzymać się kurczowo wnętrza tego naszego domu, że jakby w okolicznościach, które są straszne, że musimy bardzo dużo czasu spędzać w korkach i na rozmaitych męczących czynnościach, że wszystko jest mozołem, to tym bardziej wnętrze tego domu wydaje nam się gościnnym skarbem, o którym musimy dbać. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest taka przestrzeń, która jest opakowaniem dla tych miłych wnętrz domowych. I dlatego ona zewnętrznie jest taka przypadkowa, dlatego że jeżeli już docieramy do tego naszego domu, to chcemy mieć z niego maksimum. I myślę, że to jest taka moja hipoteza, dlaczego między innymi ta przestrzeń jest tak przypadkowa. Jeszcze tutaj, zanim przejdę do naszych precedensów międzynarodowych, tak, to chciałam pokazać jeszcze innego krewnego wizualnego malarstwa Krzysztofa Klimka. Jest to Marcin Urbanowicz, który obecnie wywołał pewną sensację w internecie, ponieważ jego konto na Instagramie nazywa się Prowincjonalny Fotograf i bardzo polecam zapoznanie się z nim. To jest reporter prasowy ze Śląska, który w pewnym momencie zaczął fotografować w takiej bardzo, bardzo przygaszonej tonacji miejsca zupełnie anonimowe, na ogół w niedużych polskich miastach, typu, nie wiem, na przykład Wolbrom albo Wieluń. I One zostały odkryte przez użytkowników takiej międzynarodowej grupy Nowa topografia i przestrzenie liminalne, czyli miłośników fotografii, która właśnie polega na fotografowaniu takich anonimowych przestrzeni. O nowej topografii za chwilę. Przestrzenie liminalne no to jest dosłownie przestrzenie, które są pomiędzy, ale też to słowo zaczęło mieć troszeczkę inne znaczenie za sprawą folkloru internetowego. Taka creepypasta The Backrooms powstała, która dotyczy, jakby to jest straszna opowieść, która dotyczy tajnego wymiaru, w którym można się znaleźć, który jest jakby niekończącym się korytarzem czy poczekalnią, w której nie ma żywej duszy. I ona właśnie z tego powodu jakby budzi w nas odruchowe przerażenie, dlatego że jest to miejsce, w którym spodziewamy się życia, natomiast ono jest jakąś niepokojącą poczekalnią, poczekalnią, korytarzem prowadzącym donikąd, garażem, w którym nie ma żadnego pojazdu, supermarketem, w którym nikt nie kupuje i tak dalej. Więc właśnie stąd jakby ta przestrzeń liminalna jest trochę jakby taką przestrzenią, która kojarzy się, nie wiem, na przykład z przebywaniem pod narkozą albo z omdleniem, gdzie właściwie nie wiemy do końca, co się z nami dzieje, w jakiej przestrzeni bytu funkcjonujemy, czy jesteśmy w ogóle na jawie, czy we śnie, czy żyjemy, czy już nie żyjemy. I właśnie te pozornie niewinne przestrzenie przez swoją pustkę wydają się trochę niepokojące, ale z drugiej strony u Urbanowicza one są swojskie, i dlatego, że przedstawiają właśnie te domki polskie Czerwińskiego, taką niziutką architekturę, jakieś małe warsztaciki, piekarenki, tyle tylko, że tam nie ma nikogo. Nie ma nikogo, na ogół są to też takie kadry, w których nie ma samochodów, często nie ma też drzew, no bo jednak obecna polityka urbanistyczna jest zieleni dość wroga, więc to przedstawia taki bardzo, bardzo współczesny krajobraz Polski, w którym jest na przykład dużo odnowionej kostki, czy jest świeżo wyłożony asfalt, natomiast jakby wszystko jest bardzo, bardzo szare, czy takie szaro-beżowe. I ta szaro-beżowa tonacja tych anonimowych miasteczek bez żywej duszy, ona wzbudziła bardzo, bardzo duże zainteresowanie do tego stopnia, że na tej grupie facebookowej wprowadzono zasadę, nie używamy tutaj języka polskiego, bo przyszło tak wielu Polaków i jeszcze jakby powstała taka koncepcja, że Polska to jest w ogóle kraj tych przestrzeni liminalnych, więc polecam właśnie zapoznanie się z tym tematem. Natomiast zdjęcia Urbanowicza są po prostu ładne. O właśnie, to jest jedno z nich. Podejrzewam, że to jest właśnie Wolbrom, który jakby, ja nie wiem, czy na przykład ktoś z Państwa jest z Wolbromia, czy tam był, ale jest to takie miasto, tak, to jest takie miasto, w którym bardzo łatwo jest trafić na kompletnie pustą ulicę, gdzie naprawdę nie ma nikogo, prawda? To jest też miasto, które ma sporo atrakcji. Ma na przykład przepiękną bibliotekę, ale pamiętam, że mnie uderzyło to, że jest to miasto no naprawdę takie strasznie właśnie wyludnione, że wszyscy tam siedzą w środku. I jest taka dojmująca cisza. Może po prostu trafiłam na takie dni, ale no, jeżeli ktoś chce robić zdjęcia właśnie takiej cichej przestrzeni, takich miejsc, nie miejsc, to myślę, że jest to miasto numer jeden. To była niedziela. Tak, ja tam w weekendy byłam akurat i właśnie była taka zupełna cisza. No, choć ta biblioteka jest bardzo fajna i no i ogólnie to jest... Proszę? Proszę? Aha, to... Ojej, dobrze, myślałam, że pani chciała coś dodać. Dobrze, tutaj był jeszcze jeden. O, tu dla odmiany jest właśnie jakby żywy kolor u Marcina Urbanowicza, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo podobny charakter. To znaczy, że jakby no... Wydaje mi się, że takim miejscem, do którego to międzymieście najbardziej pasuje jakoś tak pod względem charakteru, w którym ono naturalnie się rozgaszcza i których bardzo wiele widzimy podróżując, zwłaszcza samochodem, to jest centrum logistyczne. Myślę, że teraz jesteśmy naprawdę krajem centrów logistycznych. I właśnie ta ich taka anonimowa prostokątność, lokalizacja gdzieś w polu, fakt, że to są też te specjalne strefy ekonomiczne, więc one są jakby odłączone, są organizmem odłączonym od miasta, z którym mają umowę i jakby pracownicy tam są przywożeni i dowożeni. Więc jest to jakby taka satelita, zupełnie osobna planeta od swoich miast. Także to jest też ciekawe i charakterystyczne, że jakby na Międzymieściu się nie kończy, tylko te specjalne strefy, one są jeszcze bardziej anonimowe, są jeszcze bardziej satelitarne wobec miast i wsi. Ale chciałam powiedzieć jeszcze na początku, wspomniałam o tej fotografii, nowej fotografii topograficznej, New Topographic Movement, który powstał w Stanach Zjednoczonych w latach 70. I tam reprezentantami byli Stephen Short czy Louis Boltz na przykład, czy Robert Adams, i oni fotografowali przede wszystkim w czerni i bieli. Tutaj już jakby przedstawiam nowe zdjęcia nawiązujące do tej nowej topografii, ale właśnie takie, czyli ten mocny kontrast, taka głęboka czerń i biel, duże formaty, dlatego że jakby oni technicznie, z technicznego, estetycznego punktu widzenia nawiązywali do takiej klasycznej amerykańskiej fotografii natury, do tej takiej Great American Photography, nie wiem, na przykład Ansela Adamsa, że fotografia sekwoi, skał, prawda, imponujący krajobraz amerykański, właśnie pokazany w takim mocnym kontraście. Tyle tylko, że oni używając tych samych środków wyrazu uznawali, że jakby próby fotografowania natury w Ameryce lat 70., bo to były wtedy lata 70., mija się z celem, dlatego że no, ten krajobraz już tak nie wygląda i dlatego po prostu trzeba tym samym okiem aparatu patrzeć na krajobraz już głęboko przeobrażony przez człowieka, czyli właśnie krajobraz dróg, supermarketów, właśnie jakichś przedmieść i takich miejsc właśnie o bardziej anonimowym charakterze. Tak, to jest właśnie to New Topographics, ale jakby ci artyści, oni jakby, to pamiętam, że to był ruch w pewnym momencie bardzo, bardzo krytykowany ze względu na to, że to stężenie banału dla ówczesnego widza było nie do zniesienia i jeszcze ta jakby nuta ironii, która się tam pojawiała, skoro mowa o nucie ironii, to podeślę jeszcze ten Dom Polski, czyli po prostu tak parodię fotografiki ojczyźnianej Jana Bułhaka w wykonaniu artystów z Galerii Raster, którzy z trochę podobnego założenia wychodzili, to znaczy mówili, że jakby polska sztuka przegapiła moment, w którym cały kraj okładał się sidingiem, tak tam napisali, więc jakby oni postanowili zwrócić to oko w stronę tej Polski sidingowej. No i efekt jest, jakby on ma taki charakterystyczny rastrowy humorek tam w sobie. Więc jakby też trzeba być na to przygotowanym, że nie są to zdjęcia zupełnie neutralne i ich dobór też zdecydowanie nie jest neutralny. No ale była to chyba pierwsza taka próba konfrontacji z tym krajobrazem, choć jakby on nie jest taki właśnie międzymiejsko neutralny jak u Urbanowicza czy u Rawluka, tylko właśnie raczej tam koncentracja, zainteresowanie idzie w stronę tego, co jest jakieś koślawe, krzywe, co jest w stronę tego, co jest jakieś niezgrane, niezgodne, nieładne. Więc to ma troszeczkę inny ton. No ale właśnie w tej chwili ta Fotografia New Topography, ona ma swoich licznych kontynuatorów. Właśnie tutaj te zdjęcia w kolorze to są niektóre z tych przykładów. Właśnie Marcin Urbanowicz też tak naprawdę się do tej grupy zalicza. Tej produkcji jest bardzo wiele, ale myślę, że to przede wszystkim świadczy o tym, że jakby jest co fotografować, dlatego że po prostu ten krajobraz międzymiejski, on właściwie nigdy i nigdzie się nie kończy. Jeszcze tutaj na koniec chciałam wspomnieć o Andrzeju Tobisie, który raczej niektóre z jego zdjęć mają taki charakter właśnie zbliżony do nowej topografii, ale on raczej bardziej niż na krajobrazie skupia się na detalu, na jakimś zaskoczeniu w tym detalu. Bywa, że tam właśnie są jakieś pozostałości czegoś, na przykład w jakimś polu, w jakiejś pustej przestrzeni, ale raczej jest to fotografia znalezisk. No i tutaj jakby ten słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki, on tutaj już raczej jest obrazem przeszłości, dlatego że charakterystyczne jest to, że im bardziej nasz krajobraz polski się zmienia w to międzymieście, on staje się też bardziej jakby wygładzony w nim. Wszystko jest nowe. Tam nie toleruje się żadnych ostańców starego, jakiejś chatki. Po prostu wydaje mi się, że w tej chwili jest bardzo, bardzo duża i bardzo, bardzo wzięta branża usługowa związana właśnie z wyburzeniami, z usuwaniami jakichś starych zabudowań czy starej roślinności, bo myślę właśnie, że ten taki międzymiejski ferment, ta właśnie swoista logika tej przestrzeni, ona charakteryzuje się moim zdaniem w dużym stopniu tym, że ma niewielką tolerancję na jakieś pozostałości, na to, że coś sobie istnieje, dlatego że po prostu jakoś siłą inercji sobie od wielu lat istniało i że raczej pod kątem wizualnym ta przestrzeń zmierza w stronę tego, żeby nie było w niej nic, raczej niż żeby były jakieś resztki. Wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczną cechą, to, że jest to przestrzeń, w której jest bardzo pusto. Jest bardzo pusto i no i tutaj z doświadczenia mieszkania w takim miejscu na Śląsku, to znaczy albo raczej we wsi, która się stała takim miejscem, pamiętam, że to są, oprócz tego, że one jakby rozrastają się według swojej własnej logiki, to jeszcze one wymuszają jakieś własne logiki zachowań. To, że czego innego się spodziewamy, zmieniają się nasze oczekiwania, nasze nawyki. Właśnie oprócz tego, że musimy przede wszystkim wiedzieć, że zawsze i wszędzie jest daleko, więc zawsze będziemy żyć w jakimś pośpiechu i zawsze musimy planować wszystko o wiele wcześniej. To jeszcze pamiętam, że ja bardzo długo nie miałam żadnych jasnych butów, bo w takiej przestrzeni nie ma sensu mieć jasnych butów, ponieważ nie ma dróg i nie ma chodników. Więc to wydaje się zupełnie niepotrzebnym zbytkiem. Ale to są, tak jak mówiłam, to też nie są przestrzenie do chodzenia, chyba że, i to widać u Macieja Rawluka, do chodzenia z psem. No bo jakby jeżeli mamy już domek, no to często chcemy mieć kompletną rodzinę, a w niej psa. No i właśnie jest potrzebna przestrzeń do spacerowania z psem, więc ci spacerowicze właśnie po obrzeżach u Macieja Rawluka się pojawiają i oni bardzo często właśnie idą obrzeżem na przykład jakiejś wielkiej kałuży albo wzdłuż ekranów przeciwdźwiękowych. Dlatego myślę, że jakimś ciekawym materiałem do przebadania są właśnie te strategie poruszania się tam, gdzie nie przewidziano ruchu pieszego, czy właśnie tam, gdzie jakoś trzeba je sobie samodzielnie wydeptać. I myślę, że jest to coś, zresztą koledzy z Archipolo na pewno więcej jeszcze o tym opowiedzą, bo ja już pamiętam, że kiedyś mieliśmy taką rozmowę, że jakby oni uważają, że to jest nasza przyszłość i dlatego trzeba się polubić z Międzymieściem i trzeba je jakoś oswoić. No, mnie ta wizja też jest jakoś bliska, bo wydaje mi się, że nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej, więc myślę, że warto się interesować tymi strategiami właśnie adaptacji do tej przestrzeni, jak tam żyć na co dzień i jak starać się, żeby ta przestrzeń była nieco bardziej znośna, żeby ona nie była właśnie taką przestrzenią dużego zmęczenia i małych marginesów odpoczynku. Bo myślę, że w tej chwili ja bardzo chętnie przeczytałabym jakąś pracę, która zajmuje się właśnie jakby budżetem czasu i czasu wolnego właśnie wśród mieszkańców tego Międzymieścia, bo myślę, że Przedmieściem już trudno jest to nazwać, tylko raczej to są coraz dalej rozchodzące się przestrzenie. Wiem, że w studia socjologiczne o polskich przedmieściach już są, no natomiast myślę, że jakby to życie w takim nieustannym stanie budowy i rozbudowy, to kształtuje nowe nawyki. Marcin Czerwiński, o którym wspominałam na początku, on badał zmiany nawyków i stylów życia w Polsce lat 70., czyli wtedy, kiedy wieś się bardzo szybko unowocześniała, ale też byliśmy świeżo po takiej intensywnej migracji ze wsi do miasta. I on pisał bardzo, bardzo wiele o tym, jak to wpływało na zmiany na przykład w komunikacji, w zachowywaniu się na co dzień, powiedzmy w formułach grzecznościowych, w relacjach z tym, kogo traktujemy jako bliskiego, a kogo jako nieznajomego. I myślę, że takie studium międzymiejskie też byłoby bardzo ciekawe. Na przykład, czy to jest przestrzeń, w której mówimy sobie dzień dobry? Czy raczej nie, dlatego że po prostu jakby wszyscy mieszkamy w osobnych kapsułach. Także to jest coś, co myślę, że jest do przebadania, bo tutaj jakby widzimy te wszystkie miejsca z zewnątrz, natomiast no właśnie, trzeba będzie poznać też tę przestrzeń dobrze od środka. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie dla tego mojego szybkiego uzupełniania grafik. Dobra. Tak, proszę spokojnie jeszcze przeglądać sobie.